Kochani, pierwsza niedziela Wielkiego Postu w środy kapłani posypali nam głowy popiołem. Znak nawrócenia, znak uznania wielkości Boga i naszej małości, znak pragnienia odnowienia się w Chrystusie i w krzyżu, takiego obmycia oczu krzyżem, cierpieniem, wyrzeczeniem. Jest to trudne, zwłaszcza kiedy człowiek jakoś się rozleniwił duchowo, ale z drugiej strony to orzeźwienie jest jak chłodna kąpiel w gorącym i upalnym dniu. Dlatego przychodzimy do Kościoła, by umocnić się w naszych postanowieniach wielkopostnych, w których w istocie ma chodzić nie, że czegoś sobie odmawiam, ale ma chodzić o miłość. Miłość do samego siebie, miłość do bliźniego i wreszcie miłość do Boga.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego: ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas, nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga przodków naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, na nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem, wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je przed Panem Bogiem swoim i oddasz pokłon Panu Bogu swemu. Oto słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, cóż mówi Pismo? Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i 40 dni przebywał w duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół, jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkażę o tobie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, pierwsza niedziela Wielkiego Postu. O co chodzi w Wielkim Poście? Na pewno na to pytanie można odpowiedzieć w bardzo różnych aspektach. Ja wybieram jeden z nich, mam nadzieję, że ważny i trafny dla naszej pracy duchowej. O co chodzi w Wielkim Poście? O prawdę. Zresztą o nią zawsze chodzi, ale w Wielkim Poście szczególnie, jako że naszym największym problemem, największym grzechem, najniebezpieczniejszym jest kłamstwo. Często to Państwu powtarzam, kłamstwo poprzedza każdy grzech. Zanim się ktoś zdecyduje na cudzołóstwo, wpierw musi się okłamać, że to jest dobre, że to mu się należy, że to tak ma być. Zanim ktoś okradnie drugiego, to pierw się musi okłamać, że on jest i tak bogaty, że nic mu się nie stanie, a należy mu się. Każdy grzech pierw musimy sobie zakłamać w sercu. Wrócić do prawdy. W Wielkim Poście nie chodzi przede wszystkim o wyrzeczenie, o cierpienie, o krzyż, o ascezę, ale o powrót do prawdy. Tak mi się spodobała definicja, kim byli prorocy. To nie byli ludzie, którzy w pierwszym rzędzie przepowiadali przyszłość. To byli ludzie, którzy rzeczy nazywali po imieniu. I dlatego ich tak nienawidzono, bo my kochamy kłamstwo, ludzie kochają kłamstwo, ludzie się kochają w kłamstwach. I Wielki Post to jest nazwać z Bogiem rzeczy po imieniu. Kim ja jestem? Od tego trzeba zacząć. Ja jestem ksiądz. I tu powinienem jako kapłan sobie powiedzieć, od czego jestem, od jakiej roboty, czego ludzie ode mnie oczekują. Ty jesteś ojciec. Twoim powołaniem jest opiekować się synem, córką, dawać im świadectwo, jak trzeba porozmawiać, kochać, mądrze, po ojcowsku. Ty jesteś mąż. Ty masz się żoną opiekować, jej emocjami, masz być jej ochroniarzem. Ślubowałeś jej miłość. Przepraszam, proszę Państwa, oczywiste rzeczy, tylko że my od tych oczywistych rzeczy odchodzimy. To są twoi rodzice, masz ich szanować. Pismo Święte mówi, nawet jeśli ojciec postradał zmysły, masz go szanować i kochać. Proszę Państwa, dla niektórych ludzi, dla nas wszystkich, to by był rewolucyjny program wielkopostny. To, co kiedyś sobie tu rozważaliśmy, wrócić do samego siebie. Kim ja jestem? Zapytać się o coś tak bardzo oczywistego i co z tego wynika. Tak, przepraszam za słowo po chłopsku. Jestem tym i to jest mój psi obowiązek. My się często mądrzymy, wchodzimy w różnego rodzaju niuanse, rozcieńczamy te swoje imiona, rozcieńczamy właśnie te swoje powinności i odchodzimy bardzo metodą małych kroczków daleko, daleko. Co trzeba nazwać po imieniu? Trzeba nazwać po imieniu, że jesteśmy mali, że jesteśmy prochem, tak jak nam to wszystkim ksiądz posypując głowy w środę przypominał. Jesteś prochem, jesteśmy prochem. I wszystkie nasze sprawy są prochem. Do nas są dla nas tak ważne. To, kochani, ten już przysłowiowy, jak mężczyźnie się zarysuje samochód na parkingu. To jest dramat. To jest rodzina nic nieważna. To jest żona nic nieważna. Potrafi zmieszać z błotem. Odczep się ode mnie, a wy bachory cicho siedźcie, bo tatusiowi rysa 3 centymetry się na lakierze zrobiła. My się tak przejmujemy takimi sprawami. Komputer mi nie działa, to już wchodzę w te sterowniki. Już nie idę do kościoła na przeświętą, bo muszę na poniedziałek sobie ten komputer wyszykować. Już Bóg jest dla mnie nieważny, zbawienie nieważne. Jeden sterownik mi nie chce grać. Na XP-kach grał, na Wiście nie gra. No i jeden temat. Jesteśmy prochem. Wszystkie komputery nasze na wysypisku śmieci skończą. Wszystkie nasze samochody skończą na złomowiskach. Jesteśmy prochem. Mądrzymy się, oceniamy Watykan, prezydenta, Kościół, rodzinę, rodziców. Sądzimy, oceniamy, ten głupi, ten fajny, ten niemądry, ten taki. Przecież wystarczy zrobić krok do tyłu i spojrzeć na samego siebie i powiedzieć, Boże, jaki ja błazen jestem. Jaki ja jestem błazen. Stalin, który się mądrzył i pytał cynicznie, ile Watykan, ile papież ma dywizji. Jesteśmy posypywani, byliśmy popiołem w środę popielcową. Ten popiół to były zmielone palmy zeszłoroczne, ale może by to było jeszcze bardziej obrazowe, gdybyśmy mieli takie popioły do posypywania głowy. Tu popiół ze zmielonych komputerów. Informatycy, proszę w głównej nawie się ustawić. Panie, które się stroją, będą posypane popiołem z sukni z balu u królowej angielskiej. Popiół z luksusowych mebli, popiół z dyplomów doktorskich zeszłych lat, które gdzieś tam na śmietniku ktoś znalazł. Przecież to wszystko pójdzie na śmiecie, wszystko pójdzie na śmiecie. Jesteśmy tylko iskrą. Musimy się tego w wielkim poście dotknąć. Musimy się dotknąć naszej słabości. Pamiętajcie Państwo, którzy robicie sobie postanowienia. Postanowienie ma nas doprowadzić do poczucia słabości, a nie wielkości. Wyczytałem kiedyś w opowieściach starych mnichów ze starożytności chrześcijańskiej, że młody mnich przyszedł do starego mistrza i mówi: mistrzu w klasztorze, pozwól mi wstawać o 4 rano. A będziesz umiał wstawać o 4 rano? Jasne, że będę umiał wstawać o 4 rano. To ci nie pozwalam. Ty musisz sobie znaleźć takie postanowienie, że ty mówisz: może wytrwam. Nie jem słodyczy. A uda ci się? Od 40 lat mi się udaje, jasne. I zawsze jestem w Wielką Sobotę taki dumny. Już potem się w święta napcham tak tych wedlowskich słodyczy, że równowaga w organizmie cukru wraca. Proszę Państwa, musimy się dotknąć naszej słabości. Dlatego trzeba robić postanowienia w tym, w czym jesteśmy słabi. Jeśli w towarzystwie jesteś gadułą, jeśli jesteś duszą towarzystwa, wszędzie, gdzie się pojawisz, zaraz pierwszy gaduła, to w Wielkim Poście zacznij milczeć. Ale jeśli jesteś milczkiem, siadasz zawsze w boku, w kącie i modlisz się, żeby mnie nikt o nic nie zapytał. Lubię takie towarzystwa, gdzie dużo gadają, bo o nic nie pytają. To zacznij zabierać głos w tym towarzystwie. Droga Pani, jesteś bardzo elegancka. Jeśli bardzo dużo przywiązujesz wagi do swojej toalety, to w Wielkim Poście odpuść sobie trochę tego lakieru i pudru. Ale jeśli, kobieto, droga, chodzisz ostentacyjnie zaniedbana, bo ja to jestem takie byle co ze mnie i tak już nic nie będzie, to te dyżurne dżinsy i to już mówię, to właśnie za pokutę ubierz się ładnie i się odkryj w swojej urodzie. W Wielkim Poście się ładnie ubierz za pokutę. Bo za to, że się ukrywasz i jesteś wycofana. Jeśli jesteś bywalcem nieustannie kin, teatrów, to w Wielkim Poście sobie trochę odpuść. Natomiast jeśli jesteś skrajnym domatorem i ostatni raz w teatrze byłeś 15 lat temu, to powiedz: żono, za pokutę zapraszam cię do teatru. I będziesz cierpiał w tym foyer. Tak, drodzy Państwo, trzeba sobie znaleźć słaby punkt. Słaby punkt, zrobić postanowienie i modlić się, żeby wytrwać. I potem w Wielką Sobotę powiedzieć: proszę księdza, wytrwałem, chociaż sam nie wiem jak. Ale udało mi się. O co chodzi w Wielkim Poście? O Boga. Tylko On nas może uratować. I ja już wiem, że jak ja mówię takie słowa, mnie one same denerwują. Bo któż z nas nie wie, że tylko Bóg nas może uratować? Ale uwaga, my to wiemy. Ale kiedy Bóg nas zaczyna ratować, kiedy Bóg coś zrobi, kiedy, drodzy Państwo, Bóg dojdzie do wniosku, że ratunkiem dla mnie jest wieczorem rozpoczynająca się angina, to czy powiemy: Boże, dzięki Ci za tą chorobę? No trudna jest, no plany mi krzyżuje strasznie. Jutro miałem tyle roboty, a tu się do lekarza będę musiał wybrać. Ale dziękuję Ci, Panie Boże, no taki Twój pomysł na moje ratowanie. Ilu ludzi tak powie? Czy nie powie: kurczę blade, no żeś się ten wirus musiał do mnie przyplątać tam. Boże, muszę iść do tego, jak mi to wszystko komplikuje. Więc my mówimy: Boże, Twoja mądrość jest wielka, ale kiedy coś się stanie nie po naszej myśli, natychmiast wystawiamy Panu Bogu fatalną recenzję. No, że też musiało mi się to przytrafić. Już nie chcę używać innych słów, jakimi przyjmujemy niekiedy Pana Boga pomysły. A Wielki Post jest po to, żeby przyjąć: Bóg jest mądrością mojego życia. Chrześcijanin jest to człowiek, który każdą sytuację wykorzystuje do zbawienia. Każdą sytuację wykorzystuje do zbawienia. Ktoś cię zostawił, coś zgubiłeś, ktoś cię okradł. Panie, no trudno. No. Proszę Państwa, Bóg nie wymaga od nas, że ktoś cię okradł, a ty powiesz: jak fajnie, jak miło. Nie, wkurzysz się, płaczesz, ale rozum ten oświecony wiarą powie: no dobrze, no ale stało się, pocierpię, do rana będę smutny, czy jeszcze może dłużej niż do rana, ale Boże, widać taka Twoja wola. Dopuściłeś to. Ja teraz będę odkrywać, jak to wyprowadzić na prostą, jak z tego zdobyć, wydobyć jakąś korzyść duchową. W chrześcijaństwie, w Wielkim Poście chodzi o Boga, nie o nas. W Środę Popielcową, jak ktoś z Państwa się wsłuchiwał, czytano Ewangelię, tam jak refren się powtarzało, żebyś pościł, żebyś był dobry, żebyś się modlił, ale rób to w ukryciu, a Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. I ta cała Ewangelia była takim przetkana refrenem. Rób to, 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 a Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. Rób to, 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 a Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. Mianowicie chodzi o to, żeby właśnie te postanowienia były w ukryciu oddane Panu Bogu, bo jest niekiedy odwrotnie. My oficjalnie coś dajemy Panu Bogu, a w ukryciu odbijamy sobie. Rezerwujemy to dla siebie. To, kochani, to tak, jakbyśmy coś Panu Bogu kupowali, jakiś przedmiot i na takiej malutkiej kartce, małym druczkiem pisali to dla mnie. Niektórzy mówią tak, no w Wielkim Poście to ja ograniczam posiłki.
Żeby schudnąć.
W Wielkim Poście będę wstawał o 7 rano.
Mam strasznie dużo roboty, to se podgonię.
W Wielkim Poście to ja dam coś na biednych.
Zawsze się potem lepiej czuję.
Takie malutkie karteczki. Wiecie, mi się nieraz wydaje, że pamiętacie te momenty, kiedy w domu rodzinnym, czy w szkole, jak były Mikołajki i pani wychowawczyni miała torbę z prezentami i wyciągała i mówiła, to tam Jacek Kowalski, to tam Kasia Żukowska i my tak, to nie dla mnie, to jeszcze nie dla mnie. I w końcu czytała moje nazwisko, Piotr Pawlukiewicz, o, dla mnie, jest, dla mnie, mój. Szedłeś przez klasę, dla mnie prezent, dostałem ja. Mi się wydaje, że jakby tak Pan Bóg, jakbyśmy te wszystkie nasze postanowienia włożyli do wora i Panie Jezu, to teraz wyjmujemy, to nie dla Ciebie, nie, to też nie dla Ciebie. To nie dla Ciebie. I w końcu przy którymś prezencie Pan Jezus powiedział, jest dla mnie. I dla mnie ktoś zrobił postanowienie. Dla mnie. I się cały czas martwi, żeby się Bogu podobało. Pamiętacie, jak nieraz chodzimy po sklepach, mąż z żoną, kolega z kolegą i kupują prezent dla koleżanki na imieniny. Ty, a to jej się będzie podobać? Chyba nie. A może tak? A może ona takie coś ma? I to jest takie piękne zastanawianie się, czy jej się to będzie podobać. To nieraz jest ogromny dramat, prawda? Jak ktoś chce kupić coś więcej niż kosmetyk, tradycyjną butelkę dla faceta, czy tam jakiś breloczek. Stawaliście tak kiedyś ze znajomymi i mówiliście, ty, a to się Bogu będzie podobać? Chyba nie, on takie chyba to już ma, nie? Nie, takiego to nie ma, to dopiero my damy. Chodzi w Wielkim Poście o Boga. O co chodzi jeszcze? Dzisiejsza Ewangelia nam przedstawia kuszenie. Szatan, jak mówią teologowie, nie ma wglądu w nasze myśli, ale jest genialnym obserwatorem, inteligencją przewyższającą inteligencję każdego człowieka. I dlatego on ma dla każdego zestaw innych pokus. Teologowie się też sprzeczają, czy szatan wiedział, że Jezus jest Synem Boga. Niektórzy mówią, że się zaczął dopiero z czasem domyślać, ale na początku tego nie wiedział, ale widział jedno, że Jezus jest to nieprzeciętny człowiek. No to on widział. Że Jezus jest nieprzeciętnej mądrości, prawości, stanowczości, jakiejś takiej czystości. Szatan to widział. I dlatego szatan nie przyprowadził do Jezusa prostytutki i powiedział, Panie Jezu, zobacz, jaka ładna. Nie przyniósł kupy mięcha usmażonego i powiedział, Panie Jezu, może się skusisz na kotleta. Różne ma warianty. Proszę zwrócić uwagę, jaki wariant ma. Więc pierwszy wariant to jest przemień ten kamień w chleb. Przemień ten kamień w chleb. Drugi, dam ci bogactwa za ukłon, dam ci bogactwo całego świata. I trzeci, skocz, aniołowie cię strzegą, nawet stopy nie urazisz o kamień. Proszę Państwa, czy Państwo widzą w którymkolwiek z tej pokus coś złego? Zamień kamień w chleb. Jeśli umiesz, to bardzo świetny numer. Taki by się przydał, jakby tak pozamieniał tych kamieni całe drogi, tyle bochenków chleba. Szatan mówi, ty jesteś wielki. Ja wam kiedyś mówiłem, Chrystus robił cuda nie jako Syn Boży, tylko jako człowiek pełnej wiary. Przecież on mówił do ludzi, jeśli będziecie mieli wiarę, będziecie góry przenosić, drzewa będziecie przenosić. Każdy człowiek może robić cuda, jeśli ma taką wiarę, jeśli jest tak Bożym człowiekiem jak Chrystus. I szatan mówi, ty to umiesz zrobić, zamień kamień w chleb. Nic tu złego nie ma. Albo że szatan mówi, ja ci oddam wszystkie królestwa świata. Oddaj mi pokłon. My często jak coś od kogoś dostajemy, to mówimy, o dziękuję, żeś mi to dał. Kłaniamy się komuś, jak mi coś daje.
Pokłoń mi się, a masz wszystko, co należy do szatana, co jest w jego władzy. I wreszcie skocz, aniołowie się tobą będą opiekowali. Skocz, żebyś nawet nie uraził swojej stopy o kamień. Czy tu jest coś złego? Czy to jest coś złego, skoro aniołowie mają w takiej opiece Chrystusa, czy to jest coś złego, że go będą właśnie ochraniać? Otóż wszystkie te trzy pokusy mają jeden wspólny mianownik. Mają jeden wspólny mianownik. To jest pokusa do Jezusa: zatrzymaj się. I to też właśnie w naszym mniemaniu może być nic strasznego. My mamy te największe grzechy: zabić, zgwałcić, spalić, zniszczyć, okraść, podeptać, zmiażdżyć kogoś. No to są, ale zatrzymać kogoś: stój, nie idź dalej. Jeśli ktoś do Państwa powiedział na ulicy: zatrzymaj się, nie idź dalej, czy to jest grzech, czy to jest coś strasznego? Szatan mówi do Jezusa: zatrzymaj się, stój, skoncentruj się na tym, co cię otacza. Proszę zwrócić uwagę, chleb. Chleb jest oczywiście symbolem przede wszystkim pokarmu, ale to jest chleb, dobry chleb, zdrowy chleb, no robi bardzo dobrze naszemu organizmowi. Jeśli ktoś ma chleb w znaczeniu szerszym, pożywienie, jeśli ktoś ma dobre pożywienie, to jest zdrowy. Jeśli ktoś się dobrze odżywia, jest piękny, mądrze jak się odżywia. Od pokarmu zależy, jeśli ktoś ma dobrze się odżywia, ma dobry nastrój, jeśli się nie przejada, jeśli tam wszystkie te proporcje jakieś odżywcze w pokarmie są zachowane. Wiemy, jak pożywienie wpływa nawet na nasz humor. Wiemy, jak się człowiek czegoś niezdrowego naje, jak potrafi cierpieć. Więc zrób sobie dobry chleb, to jest bądź piękny, przystojny, zdrowy, radosny, no właśnie zdrowie, tu podchodzi nasze zdrowie i jakie to jest ważne. Pożywienie bardzo wpływa na stopień naszego zdrowia. Czyli Panie Jezu, zajmij się swoim doczesnym ja, swoim człowieczeństwem i przez dobry chleb doprowadź je naprawdę do piękna, żebyś był silny, szczęśliwy, radosny, pełen pokoju. Dam ci wszystkie królestwa świata. To jest nasza druga troska. A jak ja się prezentuję na tle innych? Ja mam mniej, oni mają więcej. Czy ja mam dużo? Czy mnie słuchają? Czy się ze mną liczą? Czy mną pogardzają? Czy mną poniewierają? To jest problem nas wszystkich. I co szatan mówi? Panie Jezu, będziesz miał wszystkie królestwa. Wszyscy ci się będą kłaniać. Ty będziesz największy. Nikt ci nie podskoczy. Będziesz miał władzę. A władza to znaczy, że będziesz decydował, jak sprawy się mają toczyć. To nas często denerwuje. Dlaczego ci rodzice się kłócą? Żebym ja był Bogiem, to ja bym ich rozkazał, żeby musieli się przestać kłócić. Dlaczego ten mój brat nie pracuje, leń patentowany, tylko całymi dniami śpi? Żebym ja był królem takim i miał władzę nad bratem, to bym mu kazał iść do roboty. I to mu obiecuje szatan. Wszystko się będzie działo tak, jak będziesz chciał na ziemi. Więc pierwsza pokusa: ja, zdrowy, piękny, inteligentny, uśmiechnięty, radosny. Wokoło mnie wszystko tak, jak ja chcę. Wyobrażacie sobie? Mieć takiego pilota, co w telewizji nie zmienia programy, tylko zmienia ludzi. Ten prezydent traci immunitet. Ten polityk na prezydenta. Tego skasujemy. Ten kraj 5 miliardów dolarów. Tego kraju zabieramy 5 miliardów. Tak sobie rządzi światem. I trzecie, poczucie bezpieczeństwa. Żebyś nie uraził stopy, że ci nic nie zagrozi. Tego się boimy. Nie wpadnij pod samochód, żeby cię ktoś nie napadł, żeby cię ktoś nie uderzył, żebyś nie stracił pieniędzy w banku, żebyś nie stracił pracy, żeby cię mąż nie zdradził, żeby cię żona nie zostawiła, żeby dziecko się nie rozchorowało, żeby się w ogóle dziecko pojawiło. Nic ci się nie stanie. No kochani, to jest obietnica szatana. Będziesz piękny, wszystko dookoła ci się będzie układać i będziesz bezpieczny, nic ci nie zagrozi. Tylko za jedną rzecz ci to chcę wszystko dać. Żebyś przestał iść do nieba i przestał wyzwalać ludzi do zbawienia wiecznego. Szatan przychodzi do nas z pokusą. Kochani, jak on nas tym wszystkim kusi, nas katolików, ja już nie mówię o ludziach niewierzących. To jest właśnie dla ciebie najważniejsze. Żebyś był zdrowy, piękny, młody. Żebyś miał poczucie bezpieczeństwa. I żeby wszystko się do ciebie dookoła układało jak chcesz. I żeby tak trwało, rozumiesz? Żeby tak było cały czas. Śpiewamy sobie 100 lat, 100 lat, niech żyje nam w szczęściu, zdrowia, pomyślności, zdrówka, pieniążków, zgody w rodzinie, ładnej pogody na wczasach. Ja już to kiedyś mówiłem. Czy Państwo sobie wyobrażacie, jaki byłby nasz stan duchowy po 500 latach takiego życia? Czy Państwo w uczciwości swojej wyobrażacie sobie 640 wakacje na Seszelach? 890 rejs złotą łódką, 579 urodziny z głównym daniem homary. Proszę Państwa, gdzie się bierze najwięcej narkotyków? W krajach bogatych. A w krajach bogatych kto te narkotyki, przynajmniej w latach 60. zaczął brać? Młodzież z bogatych rodzin. Bogaci bogatych. Tydzień temu mówiłem o samobójstwach. W najbogatszych krajach jest najwięcej samobójstw. To jest właśnie to przekleństwo szatana. Proszę Państwa, my dążymy do tego, co jest przekleństwem, kiedy się dajemy nabrać na szatańskie pokusy. To właśnie stój, zatrzymaj się i trwaj w takim bezruchu. Proszę zwrócić uwagę, że nasza religia jest religią oczywiście przede wszystkim miłości trójjedynego Boga, ale jest religią ruchu. Zaczęło się to wszystko od Abrahama, od słów wyjdź ze swojej ziemi ojczystej. Wyjdź i idź. Wyjdź i idź. A potem Pismo Święte to jest historia cały czas wędrówek, wędrówek. Przede wszystkim ta wędrówka Żydów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, przejście przez Morze Czerwone. Pismo Święte, chrześcijaństwo to jest religia wędrowania. Idź i przejdź. Zostaw jedno, wejdź w drugie. Dlatego kryzysy, proszę Państwa, kryzysy, których nie cierpimy, są tak potrzebne. Człowiek dojrzały mówi, ale fajnie, mam kryzysik, z tego się coś urodzi. Czeka mnie coś nowego. Nie możesz wejść na wyższy stopień bez kryzysu. Musi. Nie ma takiego życia płynnego duchowego. Byłem dobry, jestem jeszcze lepszy, potem znowu jeszcze lepszy. Zawsze przejście na lepszy musi się wiązać z zostawieniem czegoś w pewnym momencie, kiedy stopę odrywamy od stopnia, jeszcze nie postawiliśmy na drugim stopniu i ona jest w takim zawieszeniu. Kryzysy są drogą. Oczywiście one mogą, trzeba je kontrolować, trzeba umieć z nich wychodzić, trzeba umieć je przeżywać. Ale my zostaliśmy powołani ze śmierci do życia. Przygotowujemy się na święta Paschy, przejścia. I religia to jest ruch, a nie stagnacja. Wielu ludziom się pomyliło właśnie, że kościół, pieśni, wszystko tak samo, wszystko identycznie. Wielki post, a moje dyżurne postanowienia od lat te same. Sytuacja się zmieniła, muszą się zmienić postanowienia twoje. Kiedy tylko się człowiek zatrzyma, to ma fatalne konsekwencje. Pamiętacie, jak się zaczyna historia grzechu Dawida? Kiedy nastała wiosna i królowie szli na wojnę, Dawid nie poszedł na wojnę. Został w domu i siedział na tarasie. I zaraz zobaczył Betrzebę, która się kąpała i był grzech i było cudzołóstwo. Drodzy panowie, kiedy nie pójdziesz na wojnę ze swoją słabością, ze swoją depresją, ze swoim kompleksem, zaraz przyjdzie grzech. Kiedy sobie usiądziesz, przestaniesz chodzić, a usiądziesz. Usiądziesz sobie przy internecie, przed telewizorem, w stoliku, w knajpie. Zaraz przyjdzie grzech. Pamiętacie? Jezus powiedział do bogatego młodzieńca, pójdź za mną. A on nie poszedł, bo miał bogactw wiele i został smutny. Wiecie, dlaczego jesteśmy smutni? Bo nie idziemy, bo mija rok, drugi, trzeci, a ty ciągle w tym samej sytuacji, w tym samym domu. Odwiedziłem niedawno małżeństwo z siedmiorgiem dzieci. I tak całej rozmowy Państwu nie powtórzę, ale oni właśnie powiedzieli ciekawą rzecz. Proszę księdza, jesteśmy 23 lata po ślubie. Mamy siedmioro dzieci. Co 3 lata rodziło się dziecko. My mamy taki ruch w domu, że nie mamy czasu na grzechy. Ten facet mówi, proszę księdza, ja słyszę, że faceci sobie podrywają jakieś dziewczyny na czacie. Jak ja poderwę dziewczynę na czacie, jak ja mam kolejkę siedmioro za sobą do komputera? To ja nie zdążyłbym się jej przedstawić, a mnie walą w plecy dzieciaki, tata moja kolej, moja kolej. Ale tak poważnie, proszę księdza, my mamy ciągle ruch w domu. Najstarszy syn ma studniówkę, najmłodsza córka zaczyna chodzić. I my się cieszymy studniówką i tym, że ona poszła sama do ubikacji. Brawo, jej bijemy, bis, wołamy, bis. Ta córka idzie do szkoły, ta kończy gimnazjum, ta się urodziła, ta kończy przedszkole, ta ma taki problem, ta ma inny problem. Proszę Państwa, ja wiem, że ja sprawę bardzo upraszczam i proszę, niech mnie uszanują wszyscy ci, którzy mają jedno dziecko, ja też ich szanuję. Ale nieraz bywa tak, że się urodzi jedno dziecko, zbudują dom, no i co? No i stagnacja. Teraz będzie jakaś śmierć. Pierwsze ważne wydarzenie, to będzie oczywiście tam ślub córki, pierwszy, drugi ślub, to nieraz ślubów jest więcej teraz na jedną głowę. Ale proszę Państwa, jeśli ktoś zbudował dom, ma jedno dziecko, chodzi do pracy i wraca, no to on ma pracę, że jedzie do dentysty, że coś, ale, Ale jak ja mi chodzi o porównanie do takiego tempa, jakim się co 3 lata dziecko rodziło. To i Pan Bóg to tak wymyślił. Pamiętam, jak nam ojciec w seminarium duchownym mówił, najlepsze na kłopoty to jest mieć czym żyć. Jeśli tylko przestaniesz czymś żyć, jeśli nie będziesz miał kłopotów i problemów, ludzi, spraw i zatrzymasz się w rozwoju, zaraz przyjdzie szatan i powie, chlebuś ci dam, królestwo ci dam i nóżki nie urazisz o kamień. Duchowość, proszę notabene zwrócić uwagę, jak to jest w naszym kościele, że nabożeństwa, jakie mamy nabożeństwa wielkopostne? Droga krzyżowa, droga. Przychodzimy do kościoła, jeśli się da, w naszej świątyni Świętej Anny to jest trudno i chodzimy. W Wielki Piątek Państwo przyjdziecie, daj Boże, na drogę krzyżową będziemy chodzić po ulicach Warszawy. Chodzimy. Jeśli są gorzkie żale, to wprawdzie się klęczymy w klęczniku, ale dzisiaj rozważamy tajemnicę pierwszą od tego momentu do tego momentu. Za tydzień przyjdziemy do kościoła, idziemy dalej od tego momentu do tego momentu. Ktoś się z Państwa modli na różańcu, wie, że to jest ciągle chodzenie z Panem Jezusem. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie, tajemnica druga, narodzenie, tajemnica trzecia, odnalezienie w świątyni, ofiarowanie i ciągle chodzimy, ciągle coś jest, jakiś ruch. Nawet ci, którzy już praktykują medytację, oni się też zanurzają w głąb swojego serca, żeby odbyć drogę. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo popularne w chrześcijaństwie są pielgrzymki. Ilu z was chodzi na pielgrzymki? Ilu z was sobie to ceni? Ruch. Dzisiaj doszliśmy tu. Dzisiaj 15 kilometrów. Teraz do sanktuarium. Teraz nogi mnie bolą. A to mi pielęgniarka opatoliła. A to mnie trochę podwieźli. A to wszedłem. Ruch, ruch i ruch. I dlatego, proszę Państwa, bardzo was zachęcam, żeby w Wielkim Poście właśnie trochę takiego ruchu duchowego. Ja mówię, jeśli ktoś już bardzo długo chodzi do Świętej Anny, naprawdę warto pójść gdzieś indziej, Dominikanie, Paulini, Kapucyni, posłuchać kogoś innego, zobaczyć inne nabożeństwo, sprawdzić, żeby nie osiąść tak, że mój kościół, moja godzina, mój filar, mój ksiądz, moje treści. Lubię tego księdza, bo on nigdy nie porusza jednego tematu. Bo on nigdy nie porusza jednego tematu. To ja go za to lubię, a wszystkie inne są bezpieczne. Ale naprawdę poznawać Kościół, pojechać. Wielu ludzi na hasło jedź do jezuitów na rekolekcje ignacjańskie. Co ksiądz, gdzie ja będę jechał? Coś... Ja mam swojego proboszcza i biskup mi go dał i on mnie ma do nieba doprowadzić. A po co mi tam jezuici z Gdyni, prawda? Otóż nie, poznawać. Nowa książka, trudna. Wiadomo, że jeśli chcesz wejść na stopień wyżej w rozwoju życia duchowego czy w rozwoju poznawania chrześcijaństwa, musisz wziąć książkę trudną. Wiadomo, że książka trudna będzie ci się na początku fatalnie czytać. No, proszę Państwa, to koziołek matołek będzie nam wchodził jak chleb z masłem. A jeśli weźmiesz jakąś książkę trudniejszą, jeśli weźmiesz dokument papieża, to na początku będziesz przysypiał co 3 wersety. Ale pozmagać się z tym. Coś nowego, coś w ruchu, coś do przodu. I jeszcze jedna uwaga. Jezus był, no, mądrość nie do wypowiedzenia, był mądrością niewypowiedzianą, ale kiedy rozmawia z szatanem, proszę zwrócić uwagę, rozmawia cytatami z Biblii. Szatan uwielbia ludzi wciągnąć w dyskusję, w niuanse. Jezus odcina to, nie samym chlebem żyje człowiek. Koniec dyskusji. Szatan powiedział, no nie samym chlebem, ale zobacz też rozmaitość pokarmów potrzebna, podyskutujmy te niuanse. I Jezus korzysta z cytatów z Pisma Świętego. Dlatego, proszę Państwa, że każdy z nas, jak zostanie sam, to przegra z szatanem. Każdy. Wszyscy laureaci Nagrody Nobla, gdyby się z szatanem chcieli zetrzeć intelektualnie, przegrają. Tylko Bóg może pokonać szatana. I my potrzebujemy Bożych słów. Po pierwsze, Bożych słów, cytatów z Pisma Świętego, a po drugie, nie wchodzenia w żadne niuanse. Kiedyś przyszedł do mnie młody człowiek i mówi tak, proszę księdza, czy to jest dobrze, jak ktoś oszczędza pieniądze? Mówię, no dobrze. Czy to jest dobrze, kiedy ktoś nie chce na przykład od rodziców wyciągać dużo pieniędzy, tylko stara się żyć oszczędnie, żeby brać od mamy jak najmniej pieniędzy na studiach? Mówię, no dobrze. Czyli to jest jakaś wartość. Jest. Taka konkretna. Mówię, konkretna. Czyli jak zamieszkałem z dziewczyną i mieszkam bez ślubu, to jest jakaś wartość. Ja mówię, no ale już teraz niech się ksiądz nie wycofuje. Może jest jakaś inna niewartość, może grzech, ale czyli to, proszę księdza, nie jest taka jednoznaczna sytuacja. Żeby było to ważniejsze, żeby powiedział, idź precz szatanie. Proszę Państwa, jak ja słyszę te głosy, to teraz w gazetach pisano, że Hitler, Hitler to straszne, ale autostrady pobudował. No Jaruzelski godził się na tą koncepcję wojskową, że Polska miała w wyniku pierwszego ataku NATO być zniszczona, zniesiona po prostu z istnienia. W Polsce miały być miliony ofiar i nasi generałowie komunistyczni, mówię nasi w cudzysłowie, podpisywali te doktryny. Ale wiecie, ten Wojciech Jaruzelski, to jak Kuroń go poprosił, żeby nie szedł do wojska, to go zwolnił z wojska. Miał serce facet, no. Proszę Państwa, niuanse. Nie wolno z diabłem dyskutować. Dlatego Jezus mówi, niech Twoja mowa będzie tak, tak. Ale proszę księdza, gadam z kochanką, to ona mnie tak umacnia duchowo. Niech Twoja mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. To, co Państwu powiedziałem na początku. Ja jestem ksiądz, jestem klecha od czarnej roboty, od spowiadania, kazań, różańca, drogi krzyżowej. Ty jesteś student, masz zakuwać, uczyć się modlić, szanować rodziców, aż dziewczyną żyć w czystości. Ty jesteś matka, masz szanować męża, jak jest dla ciebie dobry, jak jest zły, to mu pomagać, nie robić z niego worka treningowego na osądzanie. Ty masz swoją żonę kochać i po rękach całować, jak ci zupę ugotuje. Proszę Państwa, wrócić do tej prostoty. Cały świat jest pełen niuansów. Zwróćcie uwagę, co się dzieje w tych rozmowach mądrych głów telewizji, szukanie niuansów. No tak, ale jednak, no nic nie jest jednoznaczne, no trzeba spojrzeć z drugiej strony. Uwielbiany temat przez złego ducha. Wielki post to jest nazwać rzeczy po imieniu, razem z Panem Bogiem. Wrócić do tej prostoty jedności. Czarne jest czarne, białe jest białe, Bóg jest Bogiem, Jego wróg jest Jego wrogiem. Obyśmy ten post podjęli trud ponad nasze siły, tak, podjęli trud ponad nasze siły i obyśmy w dzień Wielkiej Nocy, gdzie notabene, proszę Państwa, też będziemy chodzić. Kto z Was przychodzi na rekolekcję, wie, że zaczyna się od marszu. U Świętej Anny też mamy z tym kłopoty, z procesją rezurekcyjną, taka konstrukcja architektoniczna kościoła, ale gdzieś tam w waszych parafiach to trzy razy dookoła policja kogutami mryga, bo Pan Jezus idzie. Zaczynamy od chodzenia, obyśmy się tak rozpędzili w Wielkim Poście, byśmy w tą orbitę zmartwychwstania Pańskiego weszli. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Tylko Bóg może pokonać złego ducha i ustrzec nas od kłamstwa, którego nie będziemy w stanie zdemaskować. Dlatego Bogu, dla którego powinniśmy przeżyć ten Wielki Post, przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie wracali do tej prostej prawdy o dobru i złu, o prawdzie i kłamstwu, o Bogu, który nas miłuje i o naszym nieprzyjacielu, który chce naszej zguby. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich kapłanów, którzy w tym Wielkim Poście będą głosić rekolekcje, za księdza Mirosława, który przyjedzie tutaj z Wrocławia do Warszawy za kilka tygodni. Niech głoszą Słowo Boże z mocą i uwalniają ludzi z lęku. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za polskie rodziny, za wszystkie rodziny. Aby ojcowie byli ojcami, matki, matkami, dzieci szanowały swoich rodziców, by to wszystko wróciło do jakiegoś Bożego zamysłu i Bożej prostoty i wlało w serca członków tych rodzin pokój i nadzieję. Ciebie prosimy. Za wszystkich ludzi, którzy za swojego Boga uczynili, żeby tu było spokojnie, dobrze, treściwie i bezpiecznie. Niech pamiętają, że jesteśmy wezwani, żeby opuścić ten świat, że jesteśmy wezwani do drogi przez śmierć ku życiu. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy czytając Biblię, trzymając Pismo Święte w ręku, nazywali rzeczy po imieniu takimi, jakie one są w istocie. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, wlej w nasze umysły i serca Twoje słowa, Twoją prawdę, byśmy mogli się nimi bronić, kiedy przyjdzie dla nas czas pokusy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Rekolekcje wielkopostne w naszym kościele rozpoczną się w piątą niedzielę Wielkiego Postu, 21 marca. Poprowadzi je ksiądz Mirosław Maliński, duszpasterz akademicki z Wrocławia. Wspominałem dzisiaj w homilii o tym, że chrześcijaństwo jest religią ruchu, wędrówki. Końcowe mszy świętej słowa to idźcie. I to nie znaczy, że tylko idźcie sobie już z kościoła, tylko idźcie cały czas, dziś wieczór, jutro, idźcie, idźcie, wędrujcie z Chrystusem, omijając pewne rzeczy, spotykając nowe rzeczy. Niech właśnie życie wasze i religia wasza będzie religią wędrowania z Bogiem.